Witam po przerwie i przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o Czarnobylu, a w zasadzie nie samym Czarnobylu, tylko o całym tym olbrzymim obszarze, który został napromieniowany po katastrofie z 1986 roku. No cóż, tak jak powiedziałem, ta strefa, ten cały olbrzymi obszar, no stał się takim poligonem badawczym dla naukowców z całego świata, którzy jak to naukowcy prowadząc swoje działania, wysnuwają wnioski i bardzo często te wnioski są sprzeczne i bardzo często dochodzi do różnego rodzaju polemik, kłótni wręcz, gdyż jak gdyby wnioski idące z tychże badań, z tych prac badawczych, no bywają różne. Dr James Beasley z amerykańskiego Uniwersytetu Georgii przeprowadził badania, w trakcie których przebadał 14 gatunków ssaków i jak twierdzi, nie znalazł żadnego dowodu na to, żeby ich rozmieszczanie w jakiś sposób zmieniło się właśnie w związku z katastrofą i nie znalazł dowodów na to, że zwierzaki owszem są w tej strefie, ale na przykład nie ma ich w tej strefie zwanej strefą wykluczoną, to jest 30 km w każdą stronę wokół epicentrum, czyli wokół elektrowni. No właśnie, ale tak jak powiedziałem, zdania są tutaj rozbieżne i z kolei badania Andreasa Mollera, to jest taki duński naukowiec, który badał m.in. ptaki, no są nieco inne, czy wyniki tych badań są nieco inne, dlatego że pan Miller stwierdził, że no jednak te tereny skażone mają wpływ na żywe organizmy i nawet jeżeli te zwierzaki przebywają w pewnym oddaleniu od tego epicentrum, to mimo wszystko przyjmują te dawki napromieniowania, dawki promieniowania, które to dawki kumulują się po prostu w ich organizmach i po jakimś czasie zaczynają dawać o sobie znać. No badał on m.in., tak jak powiedziałem, ptaki, badał gryzonie i doszedł do takich mianowicie wniosków, że gryzonie dużo częściej niż gryzonie pochodzące z innych części, czy to Ukrainy, czy to Białorusi, chorują na zaćmę, czyli kataraktę, mają problem właśnie z oczami. Jaskółki dużo częściej dotknięte są bielactwem. Ja kiedyś o tym bielactwie już mówiłem. Generalnie z ptakami jest ten problem, że są mniej płodne, czyli samce produkują mniej plemników, są też mniej aktywne w okresie godowym, czyli rzadziej śpiewają, mniej intensywnie śpiewają, generalnie są mniej zainteresowane tym okresem miłości, okresem rozrodu. Nie było tam, wbrew mitom, które często mogliśmy słyszeć, bo żaden z naukowców tego nie potwierdził, nie było tam przypadków dwugłowych zwierząt, sześcionogich kur i tak dalej. No nie. Pojawiały się pewne mutacje, być może one się jeszcze pojawią, tego nie wiemy. One się pojawiały bardzo krótko po samym wybuchu, po samej katastrofie, ale na pewno nie były to tak spektakularne zmiany, o których informowały nas różnego rodzaju brukowce, czy dziennikarze, którzy na bieżąco, na gorąco racjonowali nam te pierwsze miesiące, pierwsze lata właśnie po tejże katastrofie. Bo tak naprawdę konkluzja jest tak w zasadzie jedna, że po pierwsze, no to promieniowanie jest i ono będzie. I tak jak powiedziałem, będzie bardzo długo. A praktycznie chyba nigdy nie wejdziemy, my ludzie, do tej strefy. No podejrzewam, że szybciej nasz rodzaj się skończy w jakiś sposób, nie wiem jeszcze w jaki, aniżeli promieniowanie zniknie z tego obszaru. I jest i na pewno oddziałuje na te żywe organizmy. Natomiast jeżeli chodzi o populację, jeżeli chodzi o gatunki, w tej chwili no nie ma jakichś takich bardzo wyraźnych różnic, które pokazywałyby, że coś zmieniło się diametralnie, porównując na przykład lata 60., 80. czy 90. do sytuacji obecnej, gdyż musimy pamiętać, że tego typu wyniki badań również mamy, no, badano tam przyrodę na długo przed w ogóle wybudowaniem tej elektrowni i na długo przed jej wybuchem, czyli dysponujemy materiałem porównawczym i możemy sobie właśnie tego typu stwierdzenia formułować.